podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Małgorzatę Czernecką, Human Power. Pani Małgorzata jest psycholożką, badaczką. Nie jeden raz miałyśmy okazję porozmawiać. No, rozmawiamy w okolicznościach, w których nie chciałabym rozmawiać, ale taka jest sytuacja i też musimy próbować się w tej sytuacji odnaleźć. Myślę sobie, że psycholodzy, psychoterapeuci mają pełne ręce roboty w ostatnich 2 tygodniach.
Tak, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, to prawda. I tej pracy pewnie będą mieli jeszcze więcej, bo to dopiero też początek, prawda? Bo na początku kryzysu my mamy, no oczywiście różne reakcje, całe spektrum, ale w większości przypadków albo w dużej mierze stres taki, który odczuwamy dzisiaj, nas mobilizuje, chociaż tak jak mówię, są osoby, których on zamraża, czyli nie pozwala działać, ale też ta pierwsza faza jest taką fazą mocno szokującą dla wszystkich, w związku z czym to nie jest jeszcze moment, w ramach którego my mamy taki bardzo kontakt z tym, że potrzebujemy i też konkretnie jakiej pomocy, natomiast no, w czasie to się będzie na pewno zmieniać i też sytuacja u naszych sąsiadów będzie determinować to, co my będziemy czuli, jak będziemy funkcjonowali w kolejnych fazach. Także nawet nie wiem, szczerze mówiąc, od czego zacząć.
No ja bym chciała zapytać przede wszystkim, czy pani widzi te reakcje i porównując reakcje, kiedy rozpoczęła się pandemia, do sytuacji, którą mamy obecnie w Ukrainie, czy te reakcje nasze są podobne, czy jednak jest inna skala? No, emocje są te same ciągle, niezależnie od sytuacji, ale być może inaczej się one wyrażają, dominują inne emocje niż w momencie rozpoczęcia pandemii.
Z moich obserwacji wynika, że tutaj jest bardzo dużo wspólnych mianowników. Zauważmy, że tak mniej więcej 2 lata po pandemii znowu obserwowaliśmy ataki paniki i racjonalny sposób myślenia, który nakłaniał nas też do tego, żebyśmy, znaczy to jest oczywiście naturalny mechanizm, że próbujemy, kiedy nie wiemy, tracimy kontrolę. To była dokładnie sytuacja w czwartek utraty kontroli. Nie wiedzieliśmy, czy zagrożenie dotyczy tylko Ukrainy, czy też nas. Nas też osobiście, personalnie, to zauważyliśmy duże kolejki, prawda, po benzynę, wypłacanie pieniędzy z bankomatów. Siłą rzeczy potem zadziała się samospełniająca przepowiednia, czyli nie mamy benzyny, nie ma pieniędzy w bankomatach i ten stan zagrożenia mogliśmy sobie też sami niestety jeszcze bardziej podburzyć. Natomiast bardzo ważne jest to, że ta mechanika jest podobna, czyli w momencie, kiedy sytuacja się dramatycznie zmienia i my tracimy poczucie kontroli, to pierwszą rzeczą, którą nasz umysł stara się zrobić, to jest odzyskanie kontroli poprzez różne działania. To właśnie może być tankowanie, prawda, samochodu na wypadek ucieczki, ale to może też być zgromadzenie jak największej ilości gotówki, czyli odzyskanie tego poczucia bezpieczeństwa na tyle, na ile możemy, że sobie poradzimy w sytuacji niezwykle krytycznej i nowej dla nas. Ale ten umysł tej nowej sytuacji próbuje sobie jakoś poradzić. Patrzy, co robią inni, prawda? My patrzymy i trochę działamy stadnie. I to się też znowu zadziało, podobnie jak z papierem toaletowym 2 lata temu. My jesteśmy po tym momencie na szczęście, natomiast jesteśmy w takim momencie dużego czucia i bycia w lęku, w niepokoju, w stresie, ale też część osób jest w dysocjacji, czyli nie czuje nic, jest odcięta. Część osób jest też, już zaczyna być powoli w takim delikatnym zaprzeczeniu. Część osób też jest w racjonalizacji, czyli te mechanizmy obronne zaczynają nam się tutaj powoli budzić. No i tutaj tak naprawdę mamy całe spektrum reakcji. Za chwilę nowe nam się włączą, czyli też jakiś opór do uchodźców z Ukrainy, negatywne nastawienie, poczucie zagrożenia z ich strony, niezgoda na to, że oni napływają masowo. Także tych postaw też społecznych będzie coraz więcej. Dzisiaj my jeszcze mamy różną kondycję. Bardzo duża część osób czuje stres, niepokój, ale też czuje lęk. Tak jak wcześniej mówiłam, jest w działaniu, jest w zamrożeniu, jest w działaniu chaotycznym albo w uporządkowanym. Wszystko w zależności od natężenia, mogę troszkę więcej też o tym powiedzieć, ale my patrzymy teraz dzisiaj na te osoby, które działają, bo one są bardzo widoczne i też oczywiście potrzebne i fajnie, że w taki sposób sobie radzą, bo niosą też dobro, generują to dobro, jednocześnie pomagają sobie, bo rozładowują to napięcie, które mają w sobie, spowodowane emocjami, ale też są takie osoby, które nie robią dzisiaj nic, bo nie są w stanie.
No czyli właśnie, chciałabym, żebyśmy się na moment zatrzymały nad taką sytuacją, kiedy rzeczywiście są osoby, które nie mogą zrobić nic. Albo zapadają w tak zwany stopór, pani to nazwała fachowo jako dysocjacja, czyli jakieś odcięcie kompletne od rzeczywistości. Czy to w ogóle jest dobra forma? Czy każda forma, która pomaga jakoś opanować panikę, jest dobra?
To jest trochę tak, że tu ciężko oczywiście wartościować. No nasze ciało, nasz umysł, nasz układ nerwowy radzi sobie w taki sposób najlepszy możliwy dla danej osoby. Oczywiście tak, żeby po prostu udźwignąć ciężar. I każdy z nas ma też gdzieś indziej granicę, prawda, tej wytrzymałości. Czyli jak my sobie radzimy, ale patrzymy na kogoś, kto sobie nie radzi, to bardzo zachęcam do takiej autorefleksji. Okej, ja sobie radzę, ale to nie znaczy, że powinnam czy powinienem mieć takie oczekiwanie do innych, bo dzisiaj naprawdę każdy z nas w innym momencie wszedł po pandemii, prawda, też na dużym poziomie zmęczenia, kolejny kryzys i każdy ma troszkę inne zasoby. I te zasoby w ogóle rozgrywa się cała historia. I tu ciężko powiedzieć, co jest dobre, co jest lepsze czy gorsze. Jakby ważne jest to, żeby mieć kontakt z tym, co się z nami dzieje, nawet jeżeli my się chwilowo dysocjujemy, to po chwili dobrze zdać sobie z tego sprawę, okej, co ja mogę zrobić, żeby sobie poradzić w tej krytycznej sytuacji. Jeżeli aż tak jest to dla mnie trudne, że się odcinam, no to pytanie, okej, jak długo się odcinam, ile to trwa, co to powoduje, czy jestem w stanie wracać myślami do tej sytuacji, czy w ogóle jestem w kontakcie z emocjami, czy w ogóle nic nie czuję, czy mam poczucie, że nic nie czuję, albo że na przykład jestem w zamrożeniu. W środę prowadziłam taki webinar, na którym uczestnicy też dzielili się komentarzami. Ludzie mówili, że na przykład nie mają jakiejkolwiek chęci do działania, mają poczucie bezradności, odczuwają lęk przed rzeczami do zrobienia, że potrzebują działać sprawnie, ale na przykład działają tylko w chaosie, albo że w ogóle ten chaos był, prawda? Czyli to doświadczaliśmy czwartek, piątek. Ludzie też mają sinusoidę niektórzy, tak? Czyli od strachu, czyli od działania, po lęk i zamrożenie. I tak cały czas. I starają się na przykład skupiać na pomocy, na działaniu, ale czasami po prostu jest tak, że doprowadzają się do takiego skraju, że już nie mają siły. I to jest też znowu takie charakterystyczne, że te osoby, które na przykład mogły być w jakimś częściowym spadku energii przed kryzysem na Ukrainie, też w jakichś takich obniżonych nastrojach, nastroju depresyjnym, na skutek tego, co się stało, wybuchu tego konfliktu, mogli poczuć przypływ energii. I to wynika po prostu z emocji, które czują. To im dało taki napęd do działania, ale to jest bardzo też ryzykowna sytuacja, w ramach której my myślimy, że mamy tą moc, działamy i doprowadzamy się do skrajnego wyczerpania energetycznego. Tak? Czyli to dbanie o siebie, niezależnie czy jestem w zamrożeniu, czy ja jestem w działaniu, czy działam w chaosie, czy nie jestem w stanie w ogóle działać i się ruszyć, to wszystkie te scenariusze, wszystkie te opcje powodują jakby jeden wniosek. Zadbajmy o siebie, niezależnie w którym momencie jesteśmy, bo ta sytuacja będzie trwać. Prawdopodobnie najgorsze przed nami, no bo musi być jakiś przełom, prawda? W jedną i drugą stronę przed przełomem zwykle jest najgorzej, najtrudniej, więc ona może nam towarzyszyć, rozkładajmy siły, bo to nie jest tak, że to się skończy po 2-3 dniach, może to się ciągnąć i ciągnąć tygodniami. Ja tego nie życzę oczywiście, życzę nam wszystkim i naszym sąsiadom, żeby ta sytuacja jak najszybciej rozwinęła się najbardziej optymalnie, ale może być różnie, w związku z czym właśnie o to chodzi, tak, żeby tutaj zadbać o to rozłożenie sił i dbanie o siebie.
Są osoby, które radzą sobie jeszcze w inny sposób, czyli żyją tak, jakby tej wojny nie było obok. Chodzą na zakupy, śmieją się, chodzą do kawiarni, do restauracji. I też chyba ważne, żeby nie oceniać, bo to też jest sposób radzenia sobie z emocjami, a poza tym trzeba pamiętać, że życie się toczy też tu i teraz.
Tak, absolutnie. No i też kolejna bardzo ważna rzecz, że każdy z nas ma określone mechanizmy, prawda, obronne. I humor też oczywiście jest jednym z nich, prawda? Czyli żart, humor, ale też pamiętajmy, że w ogóle pozytywne, silne emocje, które my możemy teraz czuć, mogą być bardzo pomocne, dlatego że to, co nam daje energię do działania, to jest oczywiście strach, to jest niepokój, to jest frustracja, to jest złość, to są te emocje silne, nieprzyjemne i one nam dają napęd do działania, one nas kierują ku działaniu, ale to też są te emocje silne, przyjemne, prawda? Czyli ekscytacja, entuzjazm, euforia, duma, satysfakcja, wigor. To są te emocje, które nas również niosą. Czyli ten balans pomiędzy tym, co trudne i tym, co przyjemne, daje nam te zasoby, to możliwość tej wymiany, prawda, tego zregenerowania się, odrestaurowania tych zasobów, które zostały na przykład nadszarpnięte w poprzednim tygodniu, czy jeszcze nadal są nadszarpywane. Czyli my potrzebujemy dzisiaj też tego ładunku pozytywnego, bo on nas pozytywnie zasila, bo te nieprzyjemne emocje wystawiają naszemu ciału, chociażby układowi nerwowemu, tak hormonalnemu, bardzo wysoki rachunek. Te przyjemne nie, prawda? Oczywiście no, też nie może być cały czas w euforii, bo to też męczy. Natomiast pamiętajmy, że to wszystko jakby kosztuje, a to co nieprzyjemne zdecydowanie bardziej. W związku z czym niezwykle ważne jest to, żeby dzisiaj w swój harmonogram dnia wpisać na sztywno takie elementy, które nas zasilają pozytywnymi emocjami, ale też takie elementy, które dbają fundamentalnie o nasze ciało.
Ale też ważne jest to, żeby nie karać się za te pozytywne emocje, czy za jakieś zwykłe rzeczy, które codziennie robimy, czy kupujemy sobie jakąś nową, wydawać by się mogło niepotrzebną rzecz, bo też słyszałam takie reakcje, a kupiłabym sobie, czy kupiłbym sobie, ale po co to wszystko, dlaczego? To teraz nie ma sensu.
Tak. Tak, no to oczywiście my się z tym spotykamy w firmach, tak? Dzisiaj też miałam właśnie rozmowę z jedną dużą organizacją, gdzie absolutnie menadżerowie mówią, no to, ale to bez sensu, my mamy robić jakiś projekt, to w ogóle praca nie ma sensu, to nie ma sensu, ta inicjatywa nie ma sensu. Nagle w ogóle się okazuje, że jakby znowu dotykamy tego, co na początku pandemii, czyli tam była choroba, która nie wiadomo, czy czasem nie zabija masowo, prawda? Nie odbiera nam życia, a tu mamy konflikt, który nie wiemy, czy na przykład nie przyjdzie do naszego kraju, ale też obserwujemy to z bardzo bliskiej odległości, widzimy, jak ludzie umierają i mamy takie fundamentalne pytanie właśnie o sens życia. Dotykamy znowu tematyki życia i śmierci, prawda? Sensu, misji, systemu wartości. Musimy podejmować bardzo ważne dzisiaj decyzje dla siebie, każdy z nas, i jest w procesie decyzyjnym, jak reaguje, jak ocenia, prawda, czy osądza, jaki ma stosunek do Rosjan, do Białorusinów, do osób z Ukrainy. To jest jakby proces też bardzo silnych decyzji, co bym zrobiła w takiej sytuacji, czy na miejscu tej, czy tamtej osoby. Więc my cały czas szukamy tej swojej prawdy, to też jest wydatek energetyczny, my cały czas podejmujemy też decyzje, ale też pamiętajmy, że a propos tego, co pani mówi, tak, życie toczy się dalej. To nie jest tak, to też takie bardzo ważne hasło, w czasie wojny również rodzą się dzieci, to nie jest tak, że tylko się dzieją złe rzeczy, to życie dalej się toczy. I my też musimy rozumieć, że okej, może nam się wydawać, że pójście do pracy, zrobienie jakiegoś projektu czy podpisanie jakiejś umowy biznesowej nie ma dzisiaj sensu z punktu widzenia życia i śmierci, prawda? Ale my musimy zapłacić rachunki, musimy płacić podatki, zapłacić sobie ZUS, pójść do lekarza i zrobić inne rzeczy wokół siebie, ponieważ tu i teraz, dzisiaj w naszym kraju życie toczy się dalej. I żeby też móc pomagać innym i być takim aktywnym uczestnikiem, obserwatorem, być też w kontakcie ze sobą, to dobrze w ogóle właśnie być blisko siebie i jednocześnie jakby starać się być w tym trybie codziennym, w tych rutynach, bo one też nas bardzo utrzymują w pionie, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Natomiast reakcje oczywiście, że są różne, bo humor jest mechanizmem takim samym obronnym i dobry humor i żart, jak zaprzeczanie, jak racjonalizacja, intelektualizacja, czy formowanie reakcji, czy dysocjacja, to się dzisiaj dzieje, czy idealizacja, prawda? Czyli mówienie, wszystko jest super, nic się nie dzieje, tak? Czyli bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że każdy z nas ma inaczej. To jest znowu egzamin z takiego człowieczeństwa, z bycia w takim dużym zrozumieniu do siebie i bycia blisko siebie i rozróżniania tego, co moje, a co innych, prawda? Więc to jest no, bardzo szeroki temat, który porusza wiele strun.
Ja bym chciała na zakończenie jeszcze jedną kwestię poruszyć, bardzo delikatną i bardzo wrażliwą. Wspomniała pani o Rosjanach i Białorusinach. Przecież ci ludzie są tutaj w Polsce i mogą się też pojawić w nas różne emocje i uczucia dotyczące obywateli zarówno Rosji, jak i Białorusi.
Tak, i no niestety myślę, że też ta fala tak z psychologicznego punktu widzenia takich reakcji naszych, ludzkich, różnych, dopiero przed nami. Dzisiaj się toczą bardzo duże dramaty w firmach, które zatrudniają zespoły właśnie z zagranicy naszej wschodniej, czyli są zespoły, w których pracują ukraińscy pracownicy, osoby z Białorusi, z Rosji. Są też na przykład menadżerowie, którzy zarządzają rynkiem na przykład rosyjsko-ukraińskim. Jest to na przykład menadżer rosyjskiego pochodzenia, który miał pod opieką również Ukrainę. I dzisiaj tam rozgrywają się po prostu dramaty. Ludzie płaczą na spotkaniach, nie chcą się wgrywać. Przepraszają za to, że są z Białorusi, przepraszają za to, że są z Rosji. Pamiętajmy i odróżniajmy, że jest to konflikt polityczny, a tam wszędzie są również ludzie, którzy absolutnie tej wojny nie chcą, którzy toczą swoje wewnętrzne dramaty, którym jest wstyd za to, co się dzieje. Jakby sami borykają się ze swoim własnym systemem wartości, który stoi totalnie w sprzeczności z tym, co się dzieje. Więc bardzo podchodźmy po ludzku, indywidualnie. Nie idźmy w generalizację, do czego nasz umysł niestety ma tendencję, żeby robić, żeby upraszczać sobie rzeczywistość. Ta rzeczywistość nie jest prosta, jest wielowymiarowa i tak jak my będziemy do siebie wyrozumiali, będziemy się sobą zajmować i widzieli, że z nami się różnie dzieje, każdego dnia możemy mieć inaczej, tak samo ludzie mogą mieć każdego dnia inaczej i też mogą być różni. I nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. To jest bardzo duży egzamin z człowieczeństwa, empatii, stawiania granic, rozumienia i braku osądu, prawda? Czyli wyrozumiałości i akceptacji, w związku z czym tego naprawdę wszystkim nam życzę, tak? A do tego potrzebne są zasoby, czyli dbanie o siebie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ważne słowa padły na koniec. Małgorzata Czernecka, psycholożka, badaczka z Human Power. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Oli Woźniak i Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.